Hejka, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Dzisiaj z gościem bardzo wyjątkowym, na którego bardzo, bardzo się cieszę. I jest to Zoja Skubis. Tutaj
hejka.
Jest moment, żebyś mogła się przywitać.
Hejka, cześć wszystkim.
Możesz opowiedzieć tak naprawdę, co robisz, żebym ja tutaj, nie wiesz, dodawała swoich. Mhm.
Wiesz co, ja tak naprawdę wydawałoby się, że nie robię nic szczególnego. Teraz studiuję. Wcześniej chodziłam do liceum, uczyłam się w szkole w chmurze, która wywołała duże zamieszanie i duże zainteresowanie u ludzi. Więc gdzieś tam od tego zaczęła się moja TikTokowa kariera. A potem zaczęłam wplątywać w to wszystko takie normalne aktywności, które robię na co dzień, czyli treningi, jakieś wyjścia. I właśnie podróże i góry, bo tym najbardziej chciałabym się zajmować, czyli właśnie wyprawami i podróżami. Także staram się łączyć wszystko po trochu.
Wszystko po trochu. Ja ogólnie tutaj już wspomniałaś o tych kontrowersjach i ja chcę od razu powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka tutaj tego, że będziemy maglować Zoję o tym, albo będziemy kręcić ten temat w kółko, no to nie tutaj, bo mnie takie rzeczy średnio interesują i jest dużo więcej rzeczy, które ja u Zoi widzę już od dawna, które mnie naprawdę interesują. A propos kontrowersji związanych, można zobaczyć przeprosiny Zoi i to, co tak naprawdę ona miała do powiedzenia w tym temacie i tutaj taki statement ode mnie, jako osoby młodej, która też tworzy w internecie, że ciężko sobie wyobrazić, jak to jest być 18-latką, która musi mieć odpowiedzialność tego, co mówi, która nie może sobie powiedzieć czegoś, co później okaże się dla niej z czasem jednak nie tak dobrze powiedziane, jak mogłoby być. Ja też to przechodziłam i też miałam kilka jakichś, nie wiem, tweetów, które później były komentowane w różny dziwny sposób. I moim zdaniem nie można ludzi kamieniować i przeprosiny to jest tak naprawdę to najwięcej, co można od siebie dać i robienie później rzeczy, które faktycznie z tymi przeprosinami się zgadzają. I na tym temacie ja bym chciała skończyć tę kontrowersję, ale wspomniałaś o szkole w chmurze, co mnie też bardzo interesuje, bo ja na przykład byłam kompletnym antyfanem szkoły ze względu na po prostu ludzi i nauczycieli, bo w życiu nie trafiłam za dobrze. Jak to u ciebie się zaczęło? Dlaczego tak naprawdę taki rodzaj nauki?
Wiesz co, przede wszystkim ja zacznę od tego, że ja dużo razy zmieniałam szkoły, też ze względu właśnie na po prostu przeprowadzki. Niekoniecznie jakaś konkretna placówka mi nie pasowała, a po prostu wiele razy się przeprowadzałam. I w pewnym momencie przeprowadziłam się do Warszawy, gdzie po raz pierwszy trafiło mi się naprawdę słabe liceum. I ja tutaj nie mówię o tym, że może jakiś tam jeden nauczyciel czy dwóch, nie podpasowało mi, ale cała szkoła miała taki system, który niekoniecznie mi odpowiadał. I w pewnym momencie doszła do naszej klasy dziewczyna, która właśnie z domowego nauczania wróciła. I ona tak troszkę mnie wkręciła w ten świat, opowiedziała mi, jak to w ogóle wygląda, na czym to polega. I ja jako właśnie wtedy jeszcze 17-latka, która miała bardzo dużo planów i bardzo mało czasu, strasznie się tym zainteresowała i zaczęłam tak zgłębiać temat i stwierdziłam, że okej, to jest zdecydowanie coś dla mnie. Więc tak krok po kroku zaczęłam czytać o tym troszkę więcej, aż w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, ryzykuję, przepisuję się, zobaczymy, jak to będzie, ewentualnie zawsze mogę wrócić, aczkolwiek tak mi się spodobało, że już na tym nauczaniu domowym zostałam i 2 lata liceum spędziłam właśnie ucząc się sama.
No, ogólnie o tym właśnie, tak naprawdę ja bym powiedziała, że w Polsce najbardziej rozpromowałaś to ty i teraz dużo osób można na TikToku chociażby zobaczyć, które uczą się w ten, a nie inny sposób i tak naprawdę mierzą się z ogromnym hejtem, że kiedyś to było, teraz to można skończyć szkołę bez chodzenia nawet do niej, że w takiej szkole to się w ogóle ludzie nie uczą i ty uważasz, że jest tam jakiś taki wyższy poziom? Czy faktycznie łatwo po prostu przebimbać i zdawać, że tak powiem?
Znaczy, szczerze mówiąc, ja przypisując się do szkoły w chmurze, Nie myślałam o chyba głównych takich problemach, które mogą się z tym wiązać. I mimo, że one stricte mnie nie dotknęły, tak zauważyłam, że wiele innych osób dotykają. I to jest przede wszystkim problem z zagospodarowaniem tego wolnego czasu, bo nagle z dnia na dzień przestajemy chodzić do szkoły na 8 godzin dziennie, tylko mamy cały dzień wolny. I tak jak wspomniałam wcześniej, właśnie ta moja koleżanka stwierdziła, że wróci do szkoły stacjonarnej tylko ze względu dlatego, bo nie wiedziała, jak tym całym wolnym czasem sobie zarządzić. Więc ja na początku potrzebowałam takiego na pewno miesiąca, żeby się oswoić z tym, że po tylu latach aż chodzenia niemalże codziennie do szkoły, nagle ta szkoła znika praktycznie w 100%. I to powiedziałabym, że było najcięższe, a jeśli chodzi stricte o samą naukę, to też bardzo dużo zależy od osoby, bo mi się osobiście wydaje, że komuś nauczanie domowe albo sprawdzi się w 100%, albo nie sprawdzi się w ogóle, bo mimo wszystko mamy jakąś pomoc, jeśli mamy problem z jakimś przedmiotem i tak dalej, to na spokojnie możemy zapisać się na konsultację i ktoś nam wytłumaczy jakieś zagadnienie. Aczkolwiek wszystko nagle spoczywa na nas i o ile dla mnie to był taki bodziec właśnie powiedzmy zachęcający do nauki, bo wiedziałam, że nikt mi tutaj nie będzie przypominał o egzaminie, nikt mnie tutaj nie pilnuje, nie goni do nauki i to doprowadziło do tego, że ja byłam w stanie zdać cały rok szkolny w 3-4 miesiące tylko dlatego, bo bałam się, że się nie wyrobię i wolałam mieć to szybciej z głowy, żeby nie czuć tej presji. A są osoby, które przez to, że nagle miały luz i miały chill i nie musiały się uczyć co tydzień na jakiś sprawdzian, to zaczęły odkładać tą naukę i nie wyrabiały się pod koniec, więc to miało troszkę taki odwrotny efekt. Także wydaje mi się, że mimo wszystko bardzo, bardzo dużo zależy od osoby i jakie ma podejście właśnie do takich szkolnych obowiązków, tak to nazwijmy.
Tak, to jest ogólnie ogromny poziom samodyscypliny i ja się nie dziwię, że dużo osób w liceum potrafi go nie mieć, bo ja na przykład pierwsze klasy liceum przysięgam mój poziom takiej samodyscypliny i takiej świadomości, że jakby albo o siebie zadbasz, albo nikt o ciebie nie zadba. Był na poziomie znikomym i to dopiero później zaczęło się rozwijać, więc tak jak mówisz, plusy i minusy, prawda? Ale właśnie u ciebie ten poziom samodyscypliny można zauważyć ogromny, no i podejrzewam, że jakby nie zawsze tak było, bo młode osoby zazwyczaj bardziej wszystko traktują tak luźno, że jak muszą coś zrobić, to zrobią, ale ogólnie jakoś nie przymuszamy się często do rzeczy dla nas dobrych w ostatecznym rozrachunku. I jak u ciebie wyglądała ta praca nad tą samodyscypliną?
Znaczy ja przez większość życia miałam bardzo podejście do wszystkiego na zasadzie a jolo, będzie co będzie, tutaj się nie będę przejmować tym teraz i wszystko zostawiałam zawsze na ostatnią chwilę. I nadal mam z tym czasem problem, tym bardziej, kiedy to są takie rzeczy dotyczące tylko mnie, nie na przykład szkoły, czy tam uczelni, czy kogoś innego, tylko jak ja mam coś załatwić dla siebie, to też często to odkładam na ostatni moment i potem się nie wyrabiam, więc to nie jest wcale tak super z tą samodyscypliną u mnie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko wcześniej się to u mnie zaczęło, bo ja od dziecka trenowałam jazdę na rolkach, i tych treningów od zawsze miałam multum i mimo, że gdzieś tam zawsze trener czy właśnie trenerka mnie gonili, czy to rodzice zawozili mnie na trening, tak wydaje mi się, że od tego się wszystko zaczęło, a potem takim skokiem na głęboką wodę to właśnie była ta moja przeprowadzka do Warszawy, gdzie wszystko nagle spada na moje barki, ja muszę sobie tutaj ugotować, muszę sobie posprzątać. I jak nie przypilnuję, żeby zrobić zakupy w sobotę, a w niedzielę wszystko będzie zamknięte, to nie zjem. I to tak krok po kroku wydaje mi się, zaczęłam się uczyć tego wszystkiego i właśnie mieszkania samodzielnego i tej szkoły, i treningów. I z tymi treningami bym powiedziała, że było najłatwiej, bo to było najbardziej związane z moją pasją. Więc z tym nie było aż takiego problemu, ale wydaje mi się, że te trzy główne cegiełki typu właśnie edukacja, mieszkanie samodzielne i treningi, czyli pasja, to złożyły się w taką jedną fajną całość i teraz jestem jakoś w stanie utrzymać swoje życie w kupie, powiedzmy.
Tak, jeszcze właśnie w tym temacie, bo ja zawsze mówię, że sport to jest taki nawyk, który tak naprawdę buduje w ogóle chyba każdą płaszczyznę naszego życia i każdy później nawyk, bo no buduje chyba najbardziej tą samodyscyplinę, tą taką świadomość swojego ciała, gdzieś tam układa ten czas i uważam, że sport to jest w ogóle taki niezbędnik człowieka. Kiedy byłam osobą, która kompletnie była antysport i dopiero jak go wprowadziłam, to też gdzieś te nawyki zaczęły się formować. I czy masz jeszcze jakieś takie nawyki, które twoim zdaniem są niezbędne do takiego właśnie fajnego, świadomego, produktywnego, bym powiedziała, nawet funkcjonowania?
No, przede wszystkim z tym sportem to się zgadzam w 100%, bo powiem ci, że mi się wydaje, że sport to jest taka dziedzina, która mimo wszystko nie trenuje no tylko ciała, tylko trzeba się zebrać na ten trening, trzeba się przekonać i to nie jest tak jak z nauką, że się przekonasz i usiądziesz i zaczniesz się uczyć, tylko jesteś na tym treningu, wszystko cię boli, jesteś zmęczona i musisz się przekonywać w tej głowie, że tutaj nie wyłączę bieżni, nie zejdę ze schodków czy coś, więc tutaj się z tobą zgadzam. A jeśli chodzi o takie, nie wiem jak to nazwać, mogę to nazwać radami, czy niekoniecznie?
Moim zdaniem tak.
No, ja bym powiedziała, że trzeba, to jest bardzo prosta rada, ale trzeba znaleźć sobie coś, co lubi się robić i właśnie to robić, bo jeżeli my sobie wymyślimy, że będziemy powiedzmy astronautą, a my absolutnie tak naprawdę nie interesujemy się tym i tylko chcemy to osiągnąć, bo jest jakaś presja ze strony rodzica czy kogoś, to będzie nam bardzo, bardzo ciężko. I wydaje mi się, że jak już poznamy siebie, co też wymaga czasu, to jest proces, to nie jest odkrycie nagle, które zależy od jednego dnia, ale jak już poznamy troszkę siebie i ten swój charakter połączymy z jakimś na przykład celem, czyli okej, lubię biegać, ale fajnie byłoby pociągnąć to dalej. Czyli na przykład mówimy sobie, dobra, ja przebiegnę półmaraton i warto rozrysować sobie taki plan w czasie, takimi małymi krokami, co trzeba robić, żeby dojść do tego celu i tak krok po kroku, ale trzymać się tego i to się w końcu spełni. Tylko my to musimy lubić to robić, bo takie zmuszanie się no ani nie przyniesie, ani nie jest przyjemne, ani nie przyniesie nam radości ze spełnionego celu. I tak samo wydaje mi się w tej kwestii takiej już bardziej zawodowej, gdzie no po co studiować coś, czego się nie lubi, skoro no to nie jest tak, że okej, poświęcimy te 5-6 lat na studia, skończymy z papierkiem, ale to nie jest koniec, tylko my mamy ten papierek i pewnie nasza przyszłość też będzie się z tym wiązać. Więc wydaje mi się, że warto przede wszystkim zastanowić się, co się lubi robić i potem wiązać to ze swoją przyszłością. Znaczy wiązać z tym swoją przyszłość.
Jak cytat z tego polskiego filmu, że w życiu trzeba sobie zadać jedno zajebiście ważne pytanie, co lubisz robić i zacząć to robić. Ale właśnie to, co mówisz, idealnie pasuje do tego, co kiedyś czytałam w mojej chyba jednej z takich ulubionych książek, ale to ze względu chyba na to, że była jedną z pierwszych takich samorozwojowych, Subtelnie mówię fak. I tam właśnie było o tym, że można mieć jakiś konkretny cel. Okej, każdy z nas tak naprawdę patrzy na gwiazdę rocka i myśli, kurde, chciałbym takie życie. Ale zapomina, że trzeba lubić cały ten proces. Że to nie jest tak, że tylko to stanie na scenie i po prostu, wiesz, masz pieniądze, stoisz na scenie, jest super, jesteś gwiazdą, wszyscy na ciebie patrzą i myślą, wow. Tylko jest cały ten proces. Czyli decydujesz się na coś, czego kroki ci się podobają. No tak samo jest właśnie z górami, że nie możesz chcieć tylko mieć szczytu, tylko cała ta podróż musi cię po prostu fascynować od stóp do głów. Musisz to po prostu czuć, no bo nic innego cię tak naprawdę chyba nie zmotywuje w takim stopniu. Bo można gdzieś tam, wiadomo, samodyscyplina jest w tym wszystkim najważniejsza. Tak jak sport nas tego uczy, bo jednak każdy trening to jest takie wychodzenie ze strefy własnego komfortu, bo przecież no nikt tak naprawdę... No, człowiek najchętniej jakby mógł, to by wiadomo sobie leżał, odpoczywał i to jest jakby przyjemne, ale nie jest dla nas dobre. A taki trening, wiemy w głowie, że jest dla nas dobry, ale jednak podczas całego procesu, czyli tak jak mówiłaś, musisz wstać, być tam, jest to niekoniecznie zawsze takie przyjemne, ale najważniejszy jest jakby ten efekt finalny i staranie się chociaż cieszyć tym procesem właśnie.
No, ale powiem ci, że właśnie z górami, no jest... Góry są takim idealnym przykładem, bo mimo wszystko można trenować, można być... Można sobie finansowo na coś pozwolić i można mieć tą kondycję, pojechać na wyprawę, poświęcić na to czas. Aczkolwiek, no, może być zła pogoda i na górę się nie wejdzie. I tyle. I nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu. I teraz pytanie, czy no, od tego szczytu tylko zależy to, czy wyprawa jest udana, czy nie, bo według mnie właśnie niekoniecznie. Ta cała droga, dzień za dniem, tutaj spanie w namiocie, rozbijanie namiotu, chowanie namiotu i tydzień na przykład spędzony w zimnie, właśnie w mrozie, w śniegu. Gdyby samym właśnie, samą radość, jakby sam szczyt przynosiłby nam radość, to cała ta droga to byłby po prostu koszmar. I to no, nie tyczy się tylko gór. Tylko jeśli ktoś nie lubi iść na trening, a chce wygrać, nie wiem, Mistrzostwa Świata w jakimś tam tańcu, powiedzmy, towarzyskim, no to jest niemożliwe, bo trzeba lubić, tutaj zakładam jakiś trening kondycyjny, tutaj jakieś rozciąganie, jakaś gimnastyka, potem właśnie faktycznie trening jakiś z tańcem i jeśli nie będziemy tego lubić, to nie dojdziemy nigdzie. A nawet jeśli się przymusimy i mamy na tyle takiego samozaparcia, to pytanie, czy to w ogóle przynosi jakąkolwiek radość, jeśli robimy to dla samego efektu.
No właśnie tym samym efektem się nie nasycimy i ciągle będzie nam się wydawało za mało, bo zapomnieliśmy doceniać całą tą drogę. No, efekt jakby daje te pół sekundy tego wrażenia, że okej, zdobyłem, ale przecież w życiu cały czas jakby szukamy kolejnego, prawda? No nie chcemy stanąć na tym jednym szczycie i pomyśleć, tak, to jest wszystko, czego chciałem, cała podróż była mordęgą, ale stoję tutaj, jest super i jakby poddaję się, to jest tyle. I właśnie to jest spoko w życiu, że możemy docenić całą tę podróż, stanąć na szczycie i pomyśleć, okej, teraz pora na kolejną podróż i właśnie nie myśleć o kolejnym szczycie, tylko o całym procesie. Ale temat gór, ja bym chciała posłuchać o twojej wyprawie górskiej, myślę, że wszyscy tutaj by chcieli posłuchać. Ja ogólnie specjalnie w miarę odsuwałam się od twoich TikToków o wyprawie górskiej, żeby posłuchać tego, wiesz, tak z pierwszej ręki, tak żeby się ekscytować i sprawdzić, czy widz też będzie się tym ekscytował, więc słucham od samego początku.
Okej, okay. No więc tak, pierwszą taką moją wyprawą poważniejszą to była lipcowa wyprawa do Gruzji i jeszcze kilka lat temu właśnie ja obserwowałam, jak mój tato zdobywał różne szczyty i gdzieś tam, mimo że jeszcze jakoś bardzo nie siedziałam w tym świecie, to jak widziałam, jak on sobie rozkłada to wszystko, jak on się przygotowuje, waży po prostu każdą rękawiczkę, no to tak zerkałam, zaczęło mi się to podobać. No i wracał z tych wypraw i widziałam, że był taki szczęśliwy, zmęczony bardzo, ale szczęśliwy. No i pewnego razu on sobie wymyślił właśnie, że zdobędzie Kazbek, więc ja tą górę to tak, nie chcę powiedzieć, że znałam, aczkolwiek już miałam jakieś takie spojrzenie na nią, już wiedziałam, jak to mniej więcej tam wygląda, widziałam zdjęcia i sobie pomyślałam te kilka lat temu, że a ja kiedyś też pojadę, a mi się też uda. Więc to był taki mój pierwszy cel i taka pierwsza poważniejsza wyprawa, kiedy ja jeszcze nie byłam pewna, czy to faktycznie aż tak mi się spodoba, bo to było bardziej taka próba, czy to jest w ogóle fajne. I pojechałam. Na Kazbek wchodziliśmy bodajże jakieś 5-6 dni, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale mimo, że to nie jest jakaś techniczna góra, czyli no raczej tam się wchodzi, a nie wspina, to była to, może nie męczarnia, ale było to męczące, bo mimo wszystko poświęca się kilka dni, żeby codziennie wchodzić te 800-1000 metrów w górę, śpi się coraz wyżej, tą wysokość się coraz bardziej odczuwa, tym bardziej no, osoba, która nigdy na takiej wysokości nie była. Tak jak mówiłam, to była pierwsza taka moja wyprawa, więc dla mnie to było dużo, dużo nowości naraz. No i była noc ataku szczytowego, gdzie no pobudka o 1 w nocy, trzeba się w godzinkę zebrać, a w takich warunkach to pójście na siku zajmuje 20 minut, więc tutaj trzeba było się spakować, ubrać. Pierwsza w nocy pobudka, o 2 wyszliśmy. No i czekało nas jakieś no około 10 godzin, może 8-10 godzin na szczyt, gdzie jest to bardzo męczące i nawet nie fizycznie, ale psychicznie, bo idzie się po ciemku, nie widzi się niczego dookoła, ma się tylko czołówkę na głowie i trzeba w takich warunkach iść aż do świtu, czyli jakieś powiedzmy 4-5 godzin. I z jednej strony jest to takie bardzo, nazwałabym to powiedzmy takie unsettling, że troszkę twój organizm z jednej strony nie wie, co się dzieje, z drugiej strony przez to, że jest wszystko takie samo, to ten czas bardzo szybko mi mijał. Więc pamiętam, że strasznie to przeżywałam, znaczy tak pozytywnie, bo zawsze słyszałam albo czytałam o tym tylko właśnie w książkach, czy oglądałam jakieś filmy, więc czułam się jak właśnie z jakiegoś filmu górskiego. I potem doszliśmy do takiego miejsca, gdzie nasz przewodnik mówi, dobra, to jesteśmy w połowie drogi. Sobie myślę, Boże, taki kawał drogi, jeszcze 2 razy tyle, a potem jeszcze trzeba zejść. Bo ja zawsze mimo wszystko staram się myśleć o tym, że to nie jest wcale połowa drogi, to jest połowa drogi na szczyt, czyli to jest jakieś 25% dopiero za mną. Wiadomo, schodzi się szybciej, nie jest to aż tak męczące, ale no, te siły na powrót trzeba mieć. Więc jak ja stanęłam na tym szczycie, pamiętam, że pogodę mieliśmy wspaniałą, było widać po prostu wszystko. To tylko sobie przykucnęłam na rękawiczkach i tak się rozglądam, myślę sobie, wow. Wow, w ogóle wcześniej tak nie myślałam, że mi się to uda. Ja wiedziałam, że jadę, wiedziałam, że jest duża szansa, że mi się uda, ale nigdy nie wyobrażałam sobie tak siebie na szczycie, że tam stoję i że faktycznie jestem tam. Więc troszkę tam zaczęło mi się zbierać na łezki, ale było tak zimno i tak wiało, że posiedziałam 3 minuty i trzeba było schodzić, ale zeszliśmy na dół, byłam troszkę wypompowana, jak doszliśmy właśnie do obozu i ja już wiedziałam, że mi się to tak podobało, co jest dziwne, bo człowiek marznie, jest zmęczony, ale tak mi się to spodobało, że ja wiedziałam, dobra, to jest coś, co ja będę robić, ja rozumiem, czemu inni to robią. I wtedy też, już troszkę wcześniej mieliśmy ten pomysł właśnie z moim chłopakiem, ale po zejściu byłam już w ogóle bardziej do tego przekonana, żeby pojechać do Peru, gdzie, no Peru to była moja druga taka poważniejsza wyprawa i w Peru udało nam się wejść na nasz pierwszy 6-tysięcznik, który był już no, dużo bardziej taki techniczny, tam już trzeba było się wspinać, i było powiedzmy troszkę niebezpieczniej i to był kompletnie inny poziom zmęczenia, to po prostu jest inna wysokość, śpi się wyżej, widzi się jakieś tam szczeliny, jakieś przepaści i to na człowieka też kompletnie inaczej wpływa, tym bardziej, że no, to jest drugi koniec świata, więc człowiek ma to poczucie, że leci taki kawał drogi i że chciałby, żeby to się udało, mimo że no nie mamy 100% pewności, że się uda, nawet jak jesteśmy super wytrenowani. I tam cały proces ten taki spinaczkowy trwał jakieś 5 dni, ale atak szczytowy trwał 19. Więc jak człowiek po tych 19 godzinach wraca do bazy, do schroniska i jest tak wypompowany z energii, że nie ma nawet siły zjeść, nie ma siły ściągnąć buta, jak już usiądzie. I z jednej strony to jest tragiczne uczucie, z drugiej strony to jest po prostu coś niesamowitego. To są takie dwie skrajności i taka euforia, że w ogóle się udało, że się było na tym szczycie, to przychodzi tak 2-3 dni później, jak już człowiek troszkę odpocznie, jak już tak sobie przegląda te zdjęcia i tak sobie myśli, wow, ja tam byłam, a udało się. Także no ja, dla mnie góry to jest coś teraz niesamowitego. To jest coś, o czym ja myślę od razu, jak wstanę z łóżka. Zastanawiam się, kiedy mam kolejny trening. Myślę, rozmyślam nad kolejnym wyjazdem i kolejną wyprawą. Także ja czuję, że znalazłam taki swój konik i Wątpię, żeby się to zmieniło. Na pewno przez najbliższe kilka dobrych lat.
Wow. Nie, po prostu dawno nie miałam tak, żeby mi się tak oczy świeciły słuchając czegoś, bo ja uwielbiam słuchać po prostu nawet nie tyle o pasjach ludzi, co też uwielbiam, ale jest to dla mnie takie bardziej oczywiste, że lubimy słuchać, jak ktoś mówi o czymś z pasją, ale po prostu o takich rzeczach, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tym takim dzisiejszym światem, które są strasznie takie naturalne dla człowieka, które są takie do zdobycia tylko właśnie psychiką i fizycznością jednej osoby, że nie da się tego kupić. Nieważne, ile byś miał pieniędzy, no to nie wykupisz tego, żeby dostać się tam i żeby mieć właśnie tą determinację i to szczęście robiąc to, ale też słuchałam ciebie i pierwsze, co mi się nasuwało do głowy, to czy nie łapały cię czasem takie, wiesz, paranoje, bo dużo się mówi o wypadkach górskich, no to są tak naprawdę niesamowicie niebezpieczne rzeczy i to, co się wydarzy w górach, tak naprawdę w skutkach może być tragiczne i ja jako taka osoba, która popada często w takie paranoje i bardzo dużo myśli, od razu myślę o tym właśnie, że bałabym się takiego, wiesz, że stanęłabym i z przerażenia bym trochę nie miała tej determinacji, żeby iść dalej. Jak to u ciebie było?
Wiesz co, no ja o tych wypadkach to i bardzo dużo czytałam i wydaje mi się, że mimo wszystko ja jestem bardzo, bardzo świadomą osobą, jeśli chodzi o to niebezpieczeństwo, które się wiąże z górami. Mhm. I powiem ci, że to jest coś, czego każdy może być świadomy, każdy może wiedzieć i często jest takie poczucie, że okej, są te wypadki, jest niebezpiecznie, ale do człowieka troszkę nie dochodzi, że to tobie się może przytrafić. I no ja w tych górach mimo wszystko jestem bardzo ostrożna i miałam już taki właśnie w Peru taki moment, gdzie mimo wszystko na inną górę, kiedy wchodziliśmy, miało to być takie wejście aklimatyzacyjne, no to powiedziałam, że okej, zawracamy jakieś, nie wiem, 40-50 metrów od szczytu, gdzie już było widać, jakie kurtki mają ludzie na szczycie, bo po prostu czułam, że coś jest nie tak i że jakoś dziwnie się czuję. I no to jest ciężka decyzja, ale wydaje mi się, że nawet nie trzeba o tych niebezpieczeństwach wiedzieć, tylko trzeba faktycznie przyswoić sobie, że okej, one nie dość, że są, to one mogą przytrafić się tobie. Tak samo na przykład jak ktoś jeździ samochodem, no są wypadki samochodowe, ale człowiek tak nie myśli, że okej, to jakby ja mogę dzisiaj wyjechać na przykład samochodem i nie wrócić. I to nawet może nie być z mojej winy. I tak samo jest w górach. My możemy odpowiednio się zabezpieczyć, możemy związać się liną, a mimo wszystko coś może nam się stać. I no mnie czasami łapało coś takiego, w szczególności kiedy gdzieś tam był jakiś pionowy odcinek, gdzie po prostu trzeba to przewspinać i widzi się jakąś, no może nie ogromną przepaść, no ale takie powiedzmy dobre, no nie wiem, 50-70 metrów w dół, gdzie jak zlecimy, no to lina nas niby zatrzyma, ale może nie zatrzyma. Więc trzeba trochę o tym myśleć i wydaje mi się, że mimo wszystko ten strach jest dobry, bo no kurczę, ja mam wrażenie, że ten, kto się nie boi tych gór i ma takie lekceważące podejście, no to prędzej czy później w tych górach ginie. I lepiej być bardziej ostrożnym niż za mało ostrożnym. Lepiej zawrócić, nie ryzykować. Nawet jeśli no, by się wszystko udało, to lepiej tego ryzyka nie podejmować i wrócić bezpiecznie niż no, ryzykować życiem tak naprawdę. Już nawet nie zdrowiem, a życiem. Gdzie no, wiemy, że ta góra nie ucieknie. Ona no, nie zmaleje, wręcz przeciwnie, góry rosną. I do tej góry zawsze można wrócić. A co ciekawe, większość właśnie wypadków ma miejsce przy powrocie, bo ludzie już są zmęczeni, już są zadowoleni, że się udało.
Ta uważność spada.
I ta uważność bardzo, bardzo spada, więc powiedziałabym, że ja jestem nawet bardziej czujna przy powrotach niż przy samym wchodzeniu.
Tak, tak. Ja właśnie tak a propos historii górskich byłam większość życia, bym powiedziała. Nie, dobra, już nie większość, już mam 20 lat. Byłam Byłam chwilę harcerką. Nie wiem, ja zatrzymałam się na wieku 16 dalej. To jest bardzo dziwne w ogóle w życiu, kiedy zaczyna się chodzić do pracy i się okazuje, że dorośli ludzie tak naprawdę stają się dorośli dopiero jak mają dzieci chyba. Ale słuchałam historii właśnie pana, który zajmował się tym zawodowo, wspinaczki górskie, opowiadał nam historie, których ja do końca już nie pamiętam, bo miałam wtedy 12 lat. Jedyne, co mi tak utkwiło wtedy w głowie, to to, że pan nie miał tak naprawdę jednej ręki, a w drugiej nie miał palców. I pomimo jakby tego wypadku, w którym odmroziło mu te ręce i musiał mieć amputowane, pomimo tego dalej wspinał się po górach. I jedni by to nazwali tak naprawdę głupotą, że ludzie się, nie wiem, robią niebezpieczne rzeczy, bo brakuje im czegoś w życiu, że często to jest jakiś kompleks wieku średniego, to się mówi, czy cokolwiek innego, że ludzie często takie potrzeby te takie wewnętrzne, takie prawdziwe potrzeby ludzkie, bo to są naprawdę takie nasze pierwsze potrzeby ludzkie, czyli takiego tych emocji, tego zdobywania, tego walczenia o coś, traktują jako głupotę albo proszenie się właśnie o te wypadki. I już na tamtym etapie, jak byłam młodsza, wydawało mi się to bardziej niż głupie i nierozważne, takie piękne, że człowiek pomimo takich niebezpieczeństw potrafi dalej jakby walczyć o coś, co jest wewnątrz jego osoby, co nie jest właśnie przekładane na cokolwiek materialnego.
Znaczy mi się w ogóle wydaje, też jeszcze tak zahaczając stricte o góry, że no ludzie wracają czasem w kawałku, czasem no nie w kawałku, czasem bez ręki, czasem bez palca, ale mimo wszystko często jest tak, że to jakby nie góra zabija albo rani człowieka, tylko człowiek też podejmuje nieodpowiednie decyzje, bo to nie jest tak, że okej, idę w góry i jest lawina i ja umieram. Tylko idę w góry, nie sprawdzam zagrożenia lawinowego i sama się tak naprawdę na to narażam. Czy przeceniam swoje możliwości, bo tak mi zależy na przykład na szczycie, że mimo, że czuję, że mogę mieć problem z zejściem, no to idę i tak chcę na niego wejść i nie myślę o tym. Więc z jednej strony ja też uważam, że to jest piękne, że ludzie są w stanie tak dużo zaryzykować, żeby się spełnić i żeby spełnić ten swój cel, ale uważam, że jeszcze piękniejsze jest to, jak nie jesteśmy w to tak ślepo zapatrzeni, jak jesteśmy w stanie trzeźwo ocenić sytuację, czyli powiedzieć, okej, nie ma warunków. Ja na przykład, nie wiem, jutro muszę wracać, jeśli teraz odpuszczę, to na przykład następną szansę mogę mieć w kolejnym sezonie. Ale trzeba jednak być takim świadomym, czyli czy lepiej odłożyć to na następny sezon i próbować znowu, czy ryzykować zdrowiem i życiem tylko dlatego, żeby udało się tym razem. I to wydaje mi się, że no wiele osób ma problem z tym, bo to nawet nie jest tylko kwestia tego, że trzeba od nowa jechać, od nowa wszystko załatwiać, tylko no to też są ogromne środki. Taki wyjazd to nie jest tam stówka czy dwie, czy nawet 1000 czy 10 000, a czasami nie, nawet kilkadziesiąt tysięcy, tak jak mamy wszystkie 8-tysięczniki w Himalajach i w Karakorum, to już są ogromne kwoty i dużo większe ryzyko. Więc wydaje mi się, że kiedy w grę wchodzą i przygotowania, i fundusze, i ten czas, to ludziom jest jeszcze ciężej, jeszcze trudniej tak odpuścić, co rozumiem, ale trzeba mieć to poczucie, że mimo wszystko górę nie ucieknie i to zdrowie i życie trzeba stawiać na pierwszym miejscu.
No tak, z tym się jak najbardziej zgodzę i no, jak jest to powiedzenie? Nie wiem, gdzieś to widziałam po prostu, to mam na myśli, że jakbym miała dać ci 10 milionów nawet, ale powiedzieć, że no jutro się nie obudzisz, no to nie wzięłabyś tych 10 milionów, więc każdy jakby poranek jest warty więcej i faktycznie no tak naprawdę nieważne, ile wydamy na ten wyjazd, no to co to nam daje w porównaniu tego, jakie niebezpieczeństwo czeka, ale a propos takich niebezpieczeństw bym powiedziała z nieuważności, albo takich w ogóle mniejszych, to będąc 12-13-latką nabawiłam się fobii przed burzami właśnie w górach, bo byłam na obozie harcerskim w Bieszczadach I w górach już schodząc ze szczytu dopadła nas burza, ale jakby cały dzień zapowiadało się na tą burzę i teraz nie umiem jakby zrozumieć, dlaczego opiekunowie, którzy z nami byli, stwierdzili, że to jest dobry pomysł. Znaleźliśmy się dosłownie w środku tej burzy i przysięgam, te pioruny były obok nas i musieliśmy robić takie awaryjne schodzenie w ogóle, rozproszyć całą grupę i zbiegać. I jak patrzę z perspektywy na to, że to byli dorośli ludzie z dziećmi, którzy mieli po 12-13 lat, bądź byli starsi, to tak samo właśnie wydaje mi się to takie dziwne i że niektórych rzeczy naprawdę da się uniknąć i że taką właśnie nierozwagą, głupotą nawet można narazić tak dużo osób, bo później oni też byli w szoku, że trafiliśmy na taką sytuację, ale tak naprawdę cały ten dzień zapowiadał się na burzę.
A co to były za góry?
O Boże, jakbym...
Bieszczady,
to
Tatry?
Była... W Bieszczadach to było i nie pamiętam, jak ten szczyt nawet się nazywał. Nie powiem ci teraz.
A, bo właśnie też bardzo ciekawym przykładem są nasze polskie Tatry, gdzie ludziom się wydaje, że to takie niewysokie tak naprawdę góry w porównaniu do na przykład Himalajów i ludzie mają taką skłonność do lekceważenia tych Tatr, gdzie to są mimo wszystko niektóre bardzo techniczne szlaki i no utknąć na przykład gdzieś na górze. Jak się utknie, powiedzmy, na jakimś szlaku wyżej, w Tatrach, to ma się ogromny problem. Też inna sprawa jest taka, że my mamy, no TOPR działa na tak wysokim poziomie i robi, ci ratownicy robią tak super robotę. Ale ludzie, no jak ja przeczytałam na przykład obie książki o ratownikach w Tatrach, i ratownicy opisywali jakieś historie, które się przydarzyły ludziom, gdzie w środku zimy ojciec postanowił na przykład wziąć dwójkę dzieci, tam chyba 6 i 8 lat na Kasprowy i utknęli i te dzieci marzły. No, ja to czytam i człowiek po prostu nie dowierza, że można nie sprawdzić pogody, można wziąć dzieci, zatargać je w takie warunki tak naprawdę. I pytanie, czy jakby z czego to wynika? Czy ludziom się nie chce zrobić researchu, nie chce im się sprawdzić pogody? Gdzie to tak naprawdę w naszych czasach są dwa kliknięcia? Wystarczy wejść nawet na stronę Parku Narodowego Tatrzańskiego i zobaczyć, czy jest zagrożenie lawinowe takie, czy warto ryzykować, czy nie warto ryzykować. I nawet nie potrzeba do tego jakichś wysokich kompetencji, żeby to rozróżnić. Więc wydaje mi się, że no... Tak jak mówisz, wy byliście dziećmi, byli z wami dorośli ludzie, opiekunowie, a mimo wszystko tak zlekceważyli to. I takie sytuacje mają miejsce praktycznie codziennie. I to mnie zastanawia, skąd się bierze taka olewczość, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać.
Tak, ja właśnie jak o tym myślę, to pierwsze, co by mi przyszło do głowy, to może ta turystyka, czyli to sprzedawanie, że tak powiem, tych gór, że jakby fajnie, weekend z dziećmi, góry i często ludzie wtedy myślą, okej, każdy chodzi po górach, nie sprawdzę, jaka to jest góra, jaki to jest szczyt, jakie jest niebezpieczeństwo, co się będzie działo w ten dzień. Przecież każdy w niedzielkę sobie jeździ z dziećmi w góry. Poza tym oni już są duzi, ja jak byłem w ich wieku, to poradziłbym sobie tu i tu, też nie wiem często skąd to się bierze wśród dorosłych, którzy chcieliby z bardzo młodych dzieci robić już jakichś weteranów często, bo oni w ich wieku to robili to i to, co często jest w ogóle czymś wyssanym z palca i też są jakieś takie właśnie mówienia, że nauczą się czegoś zamiast tych telefonów i mi się wydaje, że to może też z tego wynikać, bo właśnie często, jak słyszałam o tych wypadkach takich najgorszych z udziałem dzieci, to właśnie często są ci ojcowie. I ja sobie po prostu tak to wyobrażam, że oni by chcieli zahartować te swoje dzieci, zrobić z nich jakichś weteranów. I jakby ja wierzę, że to wszystko jest z miłości, ale też z głupoty.
Znaczy, ja też nigdy się nie zagłębiałam w ten temat, także nie biorę pełnej... nie mówię, że mam rację w 100%, ale wydaje mi się, że też ojcowie mogą mieć na pewno większą skłonność niż matki do tego, żeby pokazać dzieciom, że tu możemy pójść w takie i takie warunki i ja o was dzieci zadbam. Ja tutaj wszystko tak was przeprowadzę, żeby było fajnie, żeby było bezpiecznie, żeby się udało. Równocześnie nie robiąc odpowiedniego właśnie researchu. Może chcą gdzieś tam zaspokoić taką potrzebę, nie wiem, ojcowania, takiego bardzo stereotypowego. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze, ale wiem dokładnie, o czym mówisz. I też często ma miejsce właśnie nakładanie swoich jakichś niespełnionych, niezrealizowanych marzeń na dziecko, gdzie, nie wiem, matka chciała być łyżwiarką figurową i posyła córkę, od kiedy ta stanęła pierwszy raz na nogach na łyżwy i każe jej trenować 6 razy w tygodniu, bo takie historie też słyszałam. W szczególności właśnie na przykład w Rosji, gdzie jak ja jeździłam na rolkach i porównywałam podejście na przykład niektórych rodziców, powiedzmy zawodniczek z Rosji, a zawodniczek z Włoch, no to była ogromna przepaść, gdzie ci rodzice byli w stanie już nawet nie nakrzyczeć na dziecko, nie gdzieś tam je wyzywać, a powiedzmy dać temu dziecku przy wszystkich w twarz, bo jemu coś nie wyszło. Więc wydaje mi się, że dużo też zależy i od otoczenia, od właśnie nastawienia, powiedzmy, no w tym przypadku takiego trochę narodowego, bo u nich też jest inna mentalność. U nich na przykład w Rosji ma się takie poczucie, że no to nie tylko reprezentuje siebie, ale cały kraj. Ale też na pewno rodziców. I jeśli rodzic ma jakieś marzenie, jest za późno, żeby to marzenie spełnić, to mając dziecko, troszkę zamienię je w taką właśnie maszynkę do spełniania tych marzeń. Niestety.
Tak. Tak, ja swego czasu bardzo dużo słuchałam podcastów, wywiadów 7 metrów pod ziemią i często właśnie dziewczyny głównie, jakoś tak kojarzę właśnie baletnice, też bodajże było o łyżwiarce i często tak naprawdę było to spowodowane jej dobre wyniki, że tak powiem, były spowodowane tym, że od dziecka gdzieś ta przemoc ze strony właśnie matki, która nie spełniła swoich marzeń, były wysyłane. I właśnie też często pojawiał się bardzo motyw tego, że traktowały, oczywiście mówię nie wszędzie, tylko często, jak słyszałam w wywiadach 7 metrów pod ziemią, gdzieś tam zauważyłam taki konkretny schemat, że traktowały to dziecko jako powód, przez który nie spełniły tej kariery, więc teraz ty masz odrobić, że to, co zabrałeś, masz odrobić. Często gdzieś tam wczesna ciąża, wpadka, cokolwiek takiego i ta złość była odreagowywana. Właśnie tak samo wywiad z anorektyczką też zaczęło się od matki, która gdzieś tam po ciąży na przykład przytyła i uważała tą szczupłość za największą wartość człowieka i to dziecko, przez które przytyła, musiało nadrobić tak naprawdę za to. I musiało być szczupłe, bo wtedy jest lepsze i to często właśnie. To, co mówisz, ten schemat, też bym go brała jako taki pierwszy, który mi się rzuca w oczy. No i tak mówię, wiadomo, my sobie tutaj tylko dyskutujemy, dywagujemy nad tym, co my widzimy, co my przyuważyłyśmy. Nie mamy na to potwierdzonych badań naukowych często, ale gdzieś tam w otoczeniu można zobaczyć ten schemat i z tymi ojcami, to ja zawsze od razu pierwszy, gdzie szukam, to jest mój tato, który po prostu często w dzieciństwie, nie wiem, zaczynał się pierwszy śnieg i było od razu na sanki i upadłam, nieważne, dasz radę, coś tam. I zawsze bardzo chciał pokazać mi, że upadki nie są takie straszne, może jak się wydają małemu dziecku. Z jednej strony wiedziałam, że to wszystko ma być dobre, ale z drugiej strony, kurde, jako dzieci mamy, że tak powiem, przywilej tego, że powinniśmy płakać, jak nam się coś wydarzy. Powinniśmy czasem trochę przesadzać, że za bardzo upadliśmy na kolanko i się zdarło. I że dzieci powinny mieć tą bezpieczną przestrzeń, w której nie muszą być tacy silni, jak dorosłym później się wydaje, że oni muszą być. I gdzieś tam właśnie ten nacisk na mężczyzn, że tą wartością jest ta siła, to takie niepłakanie, jak coś się wydarzy, to właśnie też może być jeden z tych bodźców, jak tak sobie już szukamy czegoś.
Tak, zgadzam się z tobą. Tym bardziej, że wydaje mi się, że też ogromną zaletą tego naszego pokolenia jest to, że właśnie troszkę rośnie taka świadomość i właśnie wrażliwość na to, że no na bardzo, bardzo wiele aspektów, w tym właśnie na to, że dzieci to dzieci. Dzieci mogą płakać, dzieci mogą robić sceny. Oczywiście trzeba im na to pozwolić też w granicach rozsądku, bo wiadomo, dzieci tak. tutaj nie ważne. Mają jeszcze granic, ale warto te granice zarysować, a nie zmniejszać te różne reakcje do minimum. Bo mimo wszystko ja sama widzę, że na przykład ja mam z tym problem, że zawsze mi się wydawało, że trzeba być takim twardym, tutaj jest mi smutno, nie szkodzi, to trzeba wziąć się w garść i robić swoje. I sama na przykład łapię się na tym, że nie pozwalam sobie być w takim jakimś gorszym samopoczuciu, tylko od razu szukam sposobu, żeby z tego wyjść, a wydaje mi się, że warto poświęcić na przykład godzinę, dwie, cztery, czy cały dzień na odpoczynek, na nawet przeleżenie nieraz w łóżku i na takie właśnie posiedzenie w tym smutku, bo no mimo wszystko ignorując to, gdzie z czasem to wszystko się w nas tak kłębi i zbiera, to no w pewnym momencie pękniemy i to nie w taki dobry sposób, a skończymy z różnymi problemami i wtedy to już nie tak łatwo sobie poradzić z czymś takim. Także cieszę się, że właśnie nasze pokolenie jakoś tak ma większą świadomość, jeśli chodzi o takie życie wewnętrzne i stawia nacisk na to, że można płakać, że można mieć gorszy dzień, że można nie wyjść z domu i po prostu przeleżeć czasem cały dzień w łóżku, czy przeoglądać pół YouTube'a w dzień, jeśli potrzebujemy odpoczynku, jeśli mamy gorszy ten dzień i że to jest też okej. Okay. Także to uważam, że jest ogromną naszą zaletą.
Właśnie to, o czym mówisz, to mnie na przykład i zawsze daję te porady, jak mogę coś od siebie dobrego przekazać, co mi pomogło, to właśnie mnie tego bardzo mocno nauczyła medytacja, że myśli się nie odpycha, tylko obserwuje, akceptuje, rozmawia ze sobą o tym i gdzieś tam daje sobie tą bezpieczną przestrzeń, bo jeżeli my nie będziemy dla siebie bezpieczną przestrzenią, w której możemy pokazać smutek, możemy pomyśleć nad tym, co nas smuci, to kto nią będzie? Jakby w którym momencie ty zauważysz, że już dosłownie rozrywa cię od środka, że gnijesz w środku, bo kto tego wysłucha, jak sam nie dajesz sobie tej przestrzeni. I starsze pokolenie, często nasze pokolenie, nazywa takim nadwrażliwym, takim, że my wszystko tak roztrząsamy, że zaczynają się, że wymyślamy choroby psychiczne, a to wszystko bierze się tak naprawdę z lat olewki, po prostu olewania tego, co oni czuli, bo to jest też ich krzywda. Ja uważam, że błędy w pokoleniu biorą się tylko i wyłącznie właśnie z tej krzywdy, że im ktoś kiedyś pokazał, że jak będziesz słaby, no to nic nie osiągniesz, będziesz stał w miejscu i będziesz taką miękką kluchą, która skończy gdzieś na ulicy, a kiedyś przetrwanie nie było tak proste, większe bezrobocie, jeżeli chodzi o Polskę i gdzieś tam trzeba było faktycznie często i gęsto walczyć, gdzieś tam szybciej miało się dzieci, więc dla nich trzeba było być takim wzorem bycia silnym i teraz nasze pokolenie odpokutowywuje to, co się działo i przepracowywuje tak naprawdę traumy pokoleń, bo no, nie zaczęło się od nas i gdzieś tam ta nasza nadwrażliwość, myślę, stąd nadwrażliwość oczywiście w cudzysłowie, taka bardziej świadomość tego, że nie jesteśmy sklejką rzeczy, które pomagają nam tylko funkcjonować, tylko mamy gdzieś tam obawy, smutki, myśli, stres i że młoda osoba też potrafi się stresować, że szkoła potrafi być niezwykle stresogennym miejscem, bo właśnie gdzieś tam będąc ze starszymi osobami, spotykam się często z tym, że jeżeli ona nie radzi sobie już w szkole, to jak ona sobie poradzi w życiu? No niekoniecznie. Dla mnie na przykład szkoła była miejscem tak stresującym, że jak ja ją skończyłam, to ja się po prostu czuję wolna. I to nawet nie chodziło konkretnie o naukę, ale o po pierwsze przebodźcowanie, ilość ludzi, hałasy. Ja z moim ADHD to po prostu byłam w wiecznym przestraszeniu, bym powiedziała tam. Nauczyciele, którzy często nie mają żadnego wykształcenia pedagogicznego i nie nadają się na miejsce, w którym są i które tylko przekładają właśnie swoje traumy na te dzieciaki. Właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, że jakieś niespełnione ambicje próbują wpychać do głów tak naprawdę obcych dla nich dzieci. I my jako młodzi ludzie mamy naprawdę wiele rzeczy, którymi możemy się przejmować, na które możemy sobie patrzeć, pogłaskać siebie po głowie i dawać sobie miejsce na przepracowanie ich.
Tak, właśnie no, ja często myślę o tym, to jest bardzo proste określenie i takie taki skrót, że no, mimo wszystko uczucia są po to, żeby je czuć. I radość tak. I te pozytywne emocje są mimo wszystko równomierne do tych negatywnych, do smutku. I jeżeli pozwalamy sobie gdzieś tam śmiać się, pozwalamy sobie na te dobre chwile, to tak samo powinniśmy pozwolić sobie na te złe chwile. I też jeszcze a propos tego, co mówisz, że właśnie szkoła jest stresująca i powinna nas zahartować do tego życia dorosłego, gdzie w pracy też będzie stres i wszędzie będzie stres, na prawo i na lewo i po prostu wszędzie. Ja uważam, że okej, na świecie na pewno spotka nas bardzo dużo, w życiu spotka nas bardzo dużo różnych sytuacji, niektóre będą bardziej stresujące, niektóre mniej, ale mimo wszystko nie można albo po prostu nie powinno się też ładować siebie do jakiejś takiej, powiedzmy tu, bardziej stresującej pracy, gdzie my idziemy i wychodzimy turbo zmęczeni psychicznie i nie samą pracą, a tym otoczeniem. Gdzie no okej, okay, to może być jakaś fajnie dochodowa praca, a nawet niekoniecznie. Ale my jakby psujemy sobie zdrowie takim trybem życia. I ja też właśnie widziałam po tym moim ostatnim liceum, gdzie no tak jak mówiłam, poziom był kiepski. Nauczyciele robili bardzo dużo, żeby ten poziom jakkolwiek się podniósł. I to bardzo niefajnymi metodami. I one nie działały. Nie działały jakby u nikogo, a wywoływały tylko większy stres i większe zamieszanie. I ja widziałam, jak po prostu źle to wpływa na ludzi. I demotywuje ich nie tylko do nauki, ale tak naprawdę do wszystkiego dookoła, bo my wracaliśmy do domu, byliśmy zmęczeni, trzeba było się uczyć i nie było przestrzeni na cokolwiek innego. Nie było przestrzeni na treningi, nie było przestrzeni na znajomych. I tak samo jak jest z pracą. Jeśli wiadomo, każdy ma inną sytuację życiową, ale starajmy się po prostu jakoś ograniczyć ten stres i takie negatywnie oddziałujące otoczenie najbardziej jak się da, bo to na pewno można przeżyć, na pewno można przez to przejść, ale mimo wszystko, no at the end of the day, przypłacamy to zdrowiem. I pytanie, czy warto zawsze, nie?
Tak, tak, tutaj musi być bardzo dobrze ukształtowany jakby taki twój kręgosłup, w którym ty ustalasz, co konkretnie będzie na samym dole, a co na samej górze. I jeżeli ty swoje zdrowie i swój komfort dasz na samej górze, czyli będzie po prostu takim małym cypelkiem najmniej ważnym, no to zobaczymy, ile to tak naprawdę pociągnie. No i w życiu, kurczę, w życiu chodzi o to, żeby też czuć się dobrze. Wiadomo, nie zawsze, no bo to jest też fajne, że nie zawsze jesteśmy w komfortowej sytuacji i można też z tego wiele plusów wyciągać i to gdzieś tam często hartuje, że tak powiem, nasz charakter. No ale jednak właśnie to, co mówisz, na koniec dnia zasypiasz ze sobą i bierzesz do trumny tak naprawdę to, co tutaj się działo.
Tak, też jeszcze nadmienię, żeby ta moja wypowiedź nie miała takiego troszkę wydźwięku, że a, masz stres w pracy, to ją zmień, bo wiadomo, że każdemu życie ułożyło się inaczej i nie każdy też może sobie od tak zmienić tą pracę. I ja też sobie zdaję z tego w 100% sprawę, tylko chciałabym, żeby właśnie wydźwięk tego był taki, że nie wszystko jest warte tego zdrowia. Czyli jeżeli mamy możliwość gdzieś tam przeniesienia się w troszkę inne środowisko, to wydaje mi się, że warto, bo wychodzimy właśnie na przykład z pracy i tak jak mówisz, no nie mamy energii i sił tak naprawdę na nic, bo życie jest po to, żeby też się cieszyć. I okej, 8 godzin siedzenia na przykład za biurkiem w stresującej korporacji, to nie jest tylko te 8 godzin, które się przeboleje i wyjdzie, tylko wraca się do domu z kompletnie innym nastawieniem, z innym właśnie mindsetem. I od tej pracy też zależy, czy na przykład my potem mamy energię pójść gdzieś jeszcze, prawda? Więc to taka tylko uwaga jeszcze z mojej strony, żeby nie było, że jestem tutaj księżniczką, która mówi, że jak jest stres, to trzeba zrezygnować, wypowiedzenie złożyć.
Tak, ja często od swoich słuchaczy słyszę, żeby nie tłumaczyć swoich wypowiedzi i żeby zawsze mieć nastawienie, że słuchają mnie na tyle inteligentne osoby, że nie wyciągną tego z kontekstu. I spokojnie uważam to za bardzo bezpieczne miejsce i wszyscy rozumiemy, co jest tak naprawdę na myśli. Chodzi, wiadomo, o osoby uprzywilejowane, które często mogą sobie pozwolić na zmianę tej pracy. Mhm. Bo to jest oczywiste, że osoba, która... No, mam wrażenie, że wiemy, o czym mówimy. O, w takim sensie. I uważam, że też często mamy więcej przywilei, niż może nam się wydawać. Czyli będąc w bardzo niekomfortowej sytuacji dla nas, życiowej, często mamy jeszcze ścieżki, o których nie wiemy, bądź ich nie widzimy, przez to właśnie, że ta sytuacja jest na tyle ciężka, że często nam bardzo mocno zasłania różne inne ścieżki, bo jednak gdzieś tam są w tym wszystkim emocje, a emocje też zaślepiają i kiedy jesteśmy w tym złym nastawieniu, to widzimy tak naprawdę tylko te bardzo złe drogi. Ale tak a propos właśnie tego, żeby już odejść od tych smutniejszych tematów i pogadać o czymś trochę fajniejszym, weselszym, może nakręcającym pozytywnie osoby, które będą słuchać tego jakoś rano i chcą energię na cały dzień. W szkole mamy mało czasu na to, żeby rozwijać zajawki i tak naprawdę chciałabym posłuchać o twoich zajawkach, głównie o jednej, bo już tutaj o sporcie sobie pogadałyśmy, o górach pogadałyśmy, o fotografii i może tutaj uda się wyciągnąć coś osobą, co zrobić, żeby tak naprawdę ta zajawka stała się później pracą, no i pozwoliła na to, co ty zrobiłaś, czyli na przykład wyprowadzkę w wieku 15 lat, co jest bardzo dużym osiągnięciem w tych czasach, bo nie jest tak łatwo, więc chętnie posłucham.
Znaczy właśnie to troszkę się wiąże z tym, co mówiłam na początku. Ja nie zaczynałam robić zdjęć z nastawieniem, że to będzie moja praca, ja będę z tego zarabiać. Tylko raczej bardzo lubiłam to robić i przez to, że lubiłam to robić, przyjemność sprawiała mi właśnie ta droga i rozwijanie się w tym kierunku. I w pewnym momencie, gdzie ja robiłam gdzieś tam zdjęcia kompletnie za darmo, znajomym, dostałam wiadomość, ile kosztuje u mnie sesja, bo komuś się bardzo podobają moje prace. I wtedy mi się zapaliła taka lampka, że kurczę, ja jakby mogłabym to robić za darmo, ale w sumie, czy nie warto zainwestować w to też troszkę, zebrać jeszcze trochę doświadczenia i już nie zarabiać z tego, skoro mam taką możliwość. I wydaje mi się, że no, w moim przypadku to przyszło tak naprawdę samo. Ja, tak jak mówiłam na początku, nigdy nie celowałam, żeby jakoś to był taki... jak to się mówi? Tak zarobkowe, żeby to mi przynosiło jakiś taki income właśnie. Ale wydaje mi się, że niech każdy sobie znajdzie coś, co właśnie lubi i rozwija się dla siebie. Właśnie, żeby nie było tego nastawienia, że okej, ja chcę zarabiać z tego i to ma być moja praca w przyszłości, tylko żeby mieć to poczucie, ja to teraz robię dla siebie. Ja uważam, że to, co się zainwestuje w siebie, to jest twoje. Tego ci nikt nie zabierze i tak naprawdę kompetencje zawsze zostają z tobą. I z kompetencjami sobie zawsze w życiu poradzisz. Nieważne, czym się zajmujesz, czy jakaś informatyka, czy właśnie zdjęcia, czy pieczenie chleba. Zawsze gdzieś sobie potem z kompetencjami pracę znajdziesz. I wydaje mi się, że właśnie warto poświęcić rok, dwa na to, żeby się super w czymś wyszkolić, zagłębić się w jakieś środowisko. Ja na przykład zaczęłam od tego, że napisałam do Oli, do Alex Your Kleenex, która wtedy jeszcze aż tak rozpoznawalna, pamiętam, nie była. I zapytałam się, czy ona nie chce przyjść do mnie na foteczki. I że ja w ogóle zrobię za darmo jej i tak dalej. I ona się zgodziła. I ja pamiętam, ja się tak cieszyłam. I prawda jest taka, że po tym to tak troszkę poszło dalej. Czyli no, poświęciłam rok, dwa lata czasu, żeby się doszkolić, żeby właśnie tutaj zainwestować w jakieś zdjęcia, pozapraszać ludzi i jakby popracować za darmo. I ja za to Oli po prostu jestem do dzisiaj wdzięczna, bo ona tak, że tak to nazwę, puściła, popchnęła ten pierwszy klocek od domino, bardzo mi pomogła i tak nie tylko właśnie w tym świecie, tak powiedzmy fizycznie, ale też psychicznie dała mi taki komfort, że okej, ona była bardzo zadowolona z tych zdjęć i mi było tak bardzo miło, dało mi to też dużo pewności siebie, więc wydaje mi się, że już wracając, bo tak odbiegam co chwilę, warto taki rok, dwa poświęcić, żeby podszkolić się i wgłębić się w taki różny, w taki świat, na przykład fotografii, gdzieś tam taki artystyczny. I potem, jak jesteś dobry, jak jesteś dobra, umiesz robić tą konkretną rzecz, to samo jakby zacznie zarabiać, powiedzmy. Samo zacznie zarabiać, ludzie sami przyjdą, tylko trzeba być cierpliwym, trzeba dać sobie ten czas i być taki consistent. Nie wiem, jak to się mówi po polsku, zapomniałam. Konsekwentny.
Ale właśnie... Tak, konsekwentny. Jeżeli chodzi o twoje odbieganie od tematów, to ja jestem niesamowicie zadowolona, że ktoś tutaj wychodzi z inicjatywą, nie trzeba cię ciągnąć za język. Moim zdaniem to jest po prostu znak, żebyś zaczęła swój podcast. Tak już mówię od osób, które ciebie lubią, że ja już ciebie ciągnę do tego. Ale a propos właśnie zrobienia zdjęć, że tak powiem, dla influencerki za darmo, ludzie mają obsesję często na tym punkcie, że ci influencerzy dostają rzeczy za darmo. No i to, co mówisz, to nie była praca za darmo. Oni ciągną często, nie dość, że promują biznesy, nie tylko takie duże koncerny często, ale też właśnie takie małe rzeczy i tak naprawdę oni dają od siebie właśnie tą swoją osobowość, swój fanbase i to niekoniecznie wygląda tak, że jest za darmo. I to ciężko często ludziom objaśnić, którzy z tym nie pracują.
Znaczy ja w ogóle uważam, i to mi się wydaje, że ludzie bardzo często o tym zapominają, że to nie jest tak, że gdzieś tam była loteria i ktoś nagle dostał gotowe konto z loginem, fajnym hasłem, tak, gdzie jest cały fanbase, powiedzmy 100 tysięcy obserwujących. Tylko to często dla niektórych to były lata pracy, lata jakiegoś, nie wiem, spotykania się z krytyką, gdzie ja sama wiem, jak to potrafi no, wjechać po prostu na psychę człowiekowi. Więc to też nie jest tak, że no, jest influencer, powiedzmy, jak to się czasami mówi, no, święta krowa, wszystko dostaje, wszystko ma i nie musi pracować, tylko okej, okay, to nie jest najcięższa możliwa praca, ale ona ma dużo więcej takich skutków, niż ludziom może się wydawać. I tak samo. Może się wydawać, że ktoś jest influencer, dostaje paczkę, otwiera ją na Instastory i ale ma fajnie, bo tutaj dostaje za darmo rzeczy, ale trzeba pamiętać, że ta sama osoba wpakowała bardzo dużo przygotowań, pomysłów, swojego czasu, swojej też psychiki w to, żeby tyle osób na swoim profilu na przykład zebrać. Także wydaje mi się, że to jest często mylone. Wiadomo, ja też miałam kilka takich sytuacji właśnie z fotografią, gdzie już bardziej byłam w to wkręcona, już miałam większe portfolio swoje i dostawałam wiadomości od gdzieś tam jakichś różnych influencerek, które pytały, czy zrobię im zdjęcie za darmo. I nieraz jak pisałam, że, no, że już nie działam w ten sposób i tak dalej, to dostawałam bardzo takie niekulturalne nieraz odpowiedzi albo wręcz pretensjonalne, że jak to mi nie zrobisz. Więc mi się wydaje, że to też dużo zależy od osoby. Nie warto wrzucać wszystkich influencerów do jednego wora, że o, jest influencer, właśnie święta krowa. Bo to jest po prostu cały rynek i każdy jest inny. Niektórzy influencerzy są też bardziej na przykład wdzięczni, że nie wiem, mają taką możliwość tutaj na jakąś konkretną współpracę, A niektórzy influencerzy żyją wręcz takim przekonaniem, że im się to należy. Że jak to, że ktoś nie chce im czegoś dać. Także wydaje mi się, że to jest... No, to są po prostu różni ludzie i ludzie są zróżnicowani i to też należy na pewno rozróżniać, że to nie jest po prostu ktoś tam z internetu, ale każdy jest inny, a to nie po prostu influencer.
Tak, ludzie też nienawidzą słuchać, że praca influencera jest ciężka, a ja powiem, że ja nie lubię słuchać ogólnie tego, że praca jest ciężka, bo tak naprawdę to jest nazewnictwo i wszystko ma swoje ciężkie strony, swoje fajne strony. Wiadomo, jedna praca jest ciężka fizycznie i wtedy ludzie doceniają to, że ale on ciężko pracuje, ale tak naprawdę wszystko ma swoje równoważnie. To nie działa tak, że ludzie teraz pracują w jakichś po prostu ośrodkach w Polsce, oczywiście, przepraszam. Tutaj duża ignorancja z mojej strony. Chodzi mi o to, że w Polsce ludzie nie pracują tak naprawdę za miskę ryżu i nie pracują w warunkach jakichś chorych i to nie jest też najwyższą wartością, że tak powiem teraz, bo ludzie bardzo próbują pokazać, że wartościowa praca to ciężka praca. A jak mówię, równoważnie. Każda praca ma swoje ciężkie, fajniejsze strony też. Ja uważam, że praca influencer, nieważne jak ciężka będzie, ona będzie cieszyć pewnie dużo mocniej te osoby, bo po prostu robią to, co lubią najbardziej. I możesz być też w swojej pracy, która w teorii jest ciężka, ale tak naprawdę dla ciebie nie będzie tak ciężka, bo robisz to, co lubisz. I to wszystko zależy od tego. W każdej pracy możesz się zmęczyć, możesz się nie zmęczyć. Moja wypowiedź trochę dąży po prostu do tego, żeby ciężkiej pracy nie traktować jako wartość nadrzędną i nie porównywać wiecznie się do wszystkich, bo ja na przykład pracuję na pełen etat i jeszcze działam w internecie i nie siadam i nie myślę sobie, nie musiałabym pracować na pełen etat, gdybym tylko miała takie zasięgi jak ta inna dziewczyna, która tak naprawdę nic nie robi, jest pewnie głupia, pewnie coś tam, a zarabia w tym internecie, tak naprawdę mogłaby pójść do normalnej pracy. Ja nie wiem za bardzo też, co takie myślenie ma na myśli. Co takie myślenie ma przynieść tej osobie? To jest jak mówienie komuś, że jest brzydki i oczekiwanie, że wtedy staniesz się ładny. Tak samo jak osoby, które chodzą do normalnej pracy, no i tak naprawdę na co dzień pewnie są dosyć zadowolone ze swojego życia, podejrzewam, bo żyjemy w świecie, w którym mamy dużo udogodnień, ale gdzieś tam na koniec dnia wchodzą na konta tych influencerów i piszą, że mogłabyś coś zrobić, mogłabyś pójść do normalnej pracy i też nie za bardzo wiem, co ma przynieść to. Ale wiem, że po prostu triggeruje to ludzi bardzo, to
tak.
Udogodnienie w życiu influencerów.
Właśnie ja też zauważyłam, ja miałam swój etap w życiu, gdzie pracowałam przez ponad rok w gastro, po prostu w kawiarni, w Warszawie, w centrum, gdzie no, było bardzo dużo roboty i na pewno dla mnie nie była to najprzyjemniejsza praca, jak czasami przychodzi się na środkową zmianę, siedzi się 10 godzin, stoi się tak naprawdę przy zmywaku i przez 10 godzin zmywa się gary. A znałam osoby, które też ze mną pracowały i dla nich to było po prostu spełnienie, że były studentki, które gdzieś tam, nawet nie studentki, już dorosłe dziewczyny, które pracują tam po 8 lat i uwielbiają to miejsce i cieszą się, że mogą tam pracować, gdzie dla mnie niekoniecznie to była praca marzeń, a one robiły to z przyjemności, stały za kasą, przyjmowały zamówienia i lubiły to robić. Także wydaje mi się, że no ja sobie tam, nie chcę powiedzieć, że nie radziłam, ale no niekoniecznie jakoś bardzo mi się podobało, a niektórym niekoniecznie może się podobać działanie w internecie. Więc dokładnie. No, tak jak mówiłam, ludzie są turbo zróżnicowani. Gdyby nie byli, to świat byłby taki sam. Znaczy, świat byłby po prostu bardzo nudny. Dlatego zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. I wydaje mi się, że właśnie to, co już mówiłam, zaznaczałam wiele razy, ale niech każdy robi to, co lubi. Co oczywiście nie przychodzi od razu. Ktoś chce być, nie wiem, fotografem, to trzeba gdzieś tam zarobić na ten sprzęt. Ale wydaje mi się, że nawet powiedzmy pracując gdzieś na gastro, żeby zarobić na sprzęt, to to przynosi większą satysfakcję niż pracowanie po prostu na gastro, bo chce się zarobić parę groszy. To jest właśnie całe to dążenie do celu. I wydaje mi się, że warto ten cały proces troszkę tak romantyzować. Oczywiście w granicach rozsądku. Warto też twardo stąpać po ziemi i tak nie romantyzować wszystkiego naokoło, ale warto tak myśleć o tym, że okej, ja tutaj zmywam te gary przez 10 godzin, ale będę miała z tego tyle i tyle i już za miesiąc, za dwa mogę sobie kupić jakiś tam, nie wiem, obiektyw powiedzmy, nie? Także wydaje mi się, że warto tak, też o tym myśleć w ten sposób.
Tak, oczywiście niektórzy gdzieś tam przez sytuację, chociażby w domu, są zmuszeni do konkretnej pracy i nie jest dla nich najprzyjemniejszą wersją tej pracy, ale zawsze warto właśnie to, co mówisz, w głowie mieć ten cel, że kurczę, może nie urodziłeś się w najbardziej uprzywilejowanej rodzinie, że patrzysz na dziewczynę, która, nie wiem, dostała mieszkanie od rodziców, która to, która tamto i jakby ona też jest Bogu ducha winna i to ona się urodziła w takiej rodzinie, ty w takiej. Porównanie się, nienawidzenie jej, to nic nie daje. Najważniejsze jest się właśnie skupić na tym celu. Okej, ja może urodziłam się w takiej rodzinie, w której nie jest najfajniej, muszę pracować od 16 na przykład roku życia, żeby w ogóle dopłacić się do rachunków rodziców, bo sobie nie radzimy, ale jak w głowie będziesz mieć ten cel, te swoje pragnienia, te swoje marzenia, to wydostaniesz się jakby z tego, gdzieś tam dasz sobie po prostu radę. A jeżeli ty usiądziesz i skupisz się na tym, że mogłam się urodzić w takiej rodzinie, mogłam mieć to, mogłam mieć tamto, mogłam, nie wiem, nie zajść szybko w ciążę, bo niektórzy też takie sytuacje mają. Wiele rzeczy mogłoby się nie wydarzyć, ale to jest jakby ta twoja historia i jeżeli skupisz się na tym, żeby ją fajnie napisać, to będzie ekstra. I ja tak samo właśnie, no powiedz, bo słyszę już, że chcesz coś dodać, żebyś nie zgubiła wątku.
Nie, wiesz co, właśnie też chciałam dodać, że warto tak bezsensownie nie gdybać. A gdybym, nie wiem, tutaj, gdyby wtedy mi się udało, tak. Albo gdybym nie zaszła tak szybko w ciążę, warto tak. Wydaje mi się, że nie warto patrzeć na to w ten sposób, bo wtedy się na przykład nie udało. Zaszłam wcześniej w ciążę i koniec. I tak jest. I trzeba jakby iść dalej i myśleć o tym, co teraz nas czeka, co możemy zrobić i tak dalej. Plus też to, o czym ty wspomniałaś, no trzeba mieć cel w życiu. Trzeba mieć swój cel i ja uważam, że człowiek bez celu to jest smutny człowiek. Bo ja może przez to, że zawsze byłam ukierunkowana już w jakąś stronę, czy to sportu, czy jakichś innych osiągnięć, to łatwo mi mówić. Ale nie wyobrażam sobie na przykład wstawać rano i nie mieć najmniejszego poczucia, że okej, dzisiaj mogę zrobić to i to, żeby taki i taki cel mi się udał w takim i takim czasie, nie? Że wstaję rano i jakby nie wiem, po co wstaję, nie wiem, co mam do zrobienia. I to też nie mówię właśnie, że to ma być coś dużego. To może być najmniejsza rzecz. Czyli, kurczę, dzisiaj muszę zrobić dwa razy więcej, powiedzmy, rzeczy, zrobić wszystkie obowiązki za jutro. Znaczy, dzisiaj zrobię podwójne obowiązki, żeby jutro móc pojechać na przykład gdzieś tam do lasu, nie? Czyli to nie jest nic dużego, ale to już daje ci jakąś perspektywę na przyszłość. I też wydaje mi się, że warto skupiać się na takich drobnych rzeczach, które mimo wszystko potrafią bardzo uszczęśliwić.
Ja właśnie a propos takiego wstawania bez celu, mam taką może radę, może swoją historię, która może zainspiruje. Właśnie początki liceum, ja mam taką historię, że po prostu bardzo się zmieniłam przez pandemię i zaczęłam jakby doceniać to, że jestem i zaczęłam siebie lubić. Mogę powiedzieć, że połowa gimnazjum, początek liceum to był okres, w którym ja po prostu bardzo nie lubiłam swojej osoby i wstawałam bez tego celu, bo jedynym celem mojej osoby było towarzyszenie komuś. Czyli po prostu ja myślałam tylko o tym, żeby się spotkać ze znajomymi, żeby pisać ze znajomymi, żeby wyglądać konkretnie wśród moich znajomych. I jeżeli jesteś w takiej sytuacji życiowej, że faktycznie budzisz się i nie wiesz, co ty chcesz robić. Po prostu wydaje ci się, że nie masz celu i że jesteś w jakimś szarym punkcie, warto chociaż rano próbować albo pomedytować sobie najpierw, wyciszyć głowę, usiąść do journalingu i zacznij od zapisywania ogromnych celów. Zacznij od zapisywania, kim byłaby osoba, którą ja chcę być, czyli co ona by robiła tak naprawdę, czego ja pragnę, kim chciałam być w dzieciństwie, zacznij od tego, a później dopiero minimalne kroczki. Zacznij, nie wiem, od, jeżeli jest ci to potrzebne, przeczytać jedną książkę nawet na miesiąc, zrobić taki ruch i taki ruch, pójść, nie wiem, pobiegać raz, kurde, w tygodniu chociaż. Jakieś takie bardzo małe rzeczy i to się zacznie tak rozwijać i dawać ci właśnie wieczorem przed snem to uczucie, że budzę się po coś. I kiedy poczujesz to, że budzisz się po coś, twoje życie zmieni się w ogóle 180 stopni i nie ma nic piękniejszego w życiu. I jeżeli tego nie ma, to nie ma nic. Jeżeli jesteś właśnie osobą, która żyje tylko po to, żeby być dla znajomych, to naprawdę któregoś wieczoru zaśniesz bardzo nieszczęśliwy i będzie to trwało jakiś czas. I to mówię nie, żeby kogoś oceniać, tylko jak chciałabym po prostu, żeby to usłyszała Wiktoria, która gdzieś tam kończyła gimnazjum, zaczynała liceum, żeby usłyszała, że jakby dziewczyno, ty masz po co wstawać, ty masz ogromne cele do zrealizowania, ogromne marzenia, ogromny potencjał i po prostu zacznij to robić malutkimi rzeczami, a nie tylko być dla kogoś, bo to nie o to konkretnie chodzi. Wiadomo, ludzie są w życiu niesamowicie ważni i często też oni nas otwierają na te marzenia, bo jak ja myślę o większości rzeczy, z których jestem zadowolona w swoim życiu, to towarzyszą w tym wszystkim ludzie, ale jakby w granicach rozsądku.
Zgadzam się ze wszystkim. Ja też byłam w momencie, miałam taki moment w życiu, gdy no, chodziłam do szkoły i to było tuż po mojej przeprowadzce do Warszawy, gdzie byłam w ogromnym dołku, gdzie mimo, że poznałam jakichś ludzi, którzy nie do końca byli chyba mimo wszystko w moim stylu, to czułam, że ja muszę sobie znaleźć jakieś towarzystwo, muszę mieć jakiś punkt zaczepienia. I zaczęłam, zmienił mi się o 180 stopni styl, zmienił się styl, w jakim ja się wypowiadałam, w jaki pisałam, tylko po to, żeby ktoś tam mnie lubił, żeby być dla kogoś, żeby no, mieć kogokolwiek, albo żeby właśnie utrzymać jakieś różne znajomości. I ja z perspektywy czasu widzę, że to po prostu nie przyniosło mi absolutnie niczego. Ani nie byłam sobą, ani nie otaczałam się tak naprawdę ludźmi, którzy gdzieś tam powiedzmy mają podobne wartości, którzy właśnie są tacy moi. Bo ja oczywiście tutaj nikogo nie skreślam, tylko uważam, że każdy powinien mieć swoją grupę, swoich ludzi. Wspaniałe jest to, że jesteśmy różnorodni, ale powinniśmy z jednej strony łączyć się w swoje grupki, pomagać sobie, motywować się nawzajem, a z drugiej strony być też otwartym na innych ludzi, bo to też wiadomo, nie ma się co zamykać, popadać w skrajności, ale mimo wszystko ważne według mnie jest to, żeby znaleźć swoich ludzi, nie czuć tej potrzeby, że trzeba się dopasować pod otoczenie, i przede wszystkim, żeby to się udało, to trzeba znaleźć siebie. Trzeba dać sobie ten czas, trzeba zobaczyć, co się lubi i trzeba być cierpliwym i takim wyrozumiałym wobec siebie.
Tak, bo chyba najgorsze, co można odczuć, to że jakby wracasz po spotkaniu z kimś do domu i jest ci wstyd, bo czujesz, że tak bardzo nie byłeś sobą, że aż czujesz się taki, nie wiem, brudny. Ja miałam takie wrażenie zawsze, że bardzo chciałam się dopasować, bardzo nie chciałam być dziwna, bo gdzieś tam takie rzeczy często o sobie słyszałam, że jestem specyficzna, dziwna, gdzieś tam chaotyczna i bardzo tego nie lubiłam, nienawidziłam wręcz. Wracałam do domu i ja po jakimś czasie przestałam już nawet czuć to obrzydzenie, że zachowuję się inaczej, tylko w sumie nie wiedziałam, jak zachowywałam się, faktyczna ja, i gdzieś tam dopiero właśnie podcast zaczął mi dawać do zrozumienia to, że można być chaotycznym i robić to, co się lubi, że nie musi ciebie też lubić każdy, bo nie jesteś zupą pomidorową i to nie jest wartość nadrzędna. I moment, w którym po spotkaniu z bliskimi wracasz do domu i czujesz się taki spełniony, szczęśliwy, że zrozumiany, pogłaskany, taki naprawdę, kurde, szczerze szczęśliwy, a nie taki nieswój, to jest sukces i z takimi ludźmi masz się widywać. Wiadomo, też wychodzenie ze strefy komfortu, wychodzenie z ludźmi innymi, o innych poglądach, otwiera nas na życie, bo jak zamkniemy się w jakiejś bańce, no to staniemy się tak naprawdę idealni do jakiejś sekty i zamknięci na świat i w ogóle w swojej bańce za bardzo zamknięci, ale gdzieś tam te najbliższe relacje warto trzymać z ludźmi, którzy dają nam to szczęście i ten komfort.
Zgadzam się znowu w 100%. Nie, powiem ci, że w szczególności to zdanie twoje, co powiedziałaś, że wracałaś i czułaś się tak nieswojo i taka brudna. To ja pamiętam, że te początki też były takie dla mnie dziwne w tym nowym środowisku, gdzie ja wracałam i wręcz czułam się zmęczona sobą i swoim gadaniem na tym spotkaniu,
tak,
bo
tak.
Tak, ja tak sobie wracałam i sobie myślałam, dobra, w końcu, nie? I najgorsze jest to, że to moje w końcu nie zamieniało się wcale w jakiekolwiek takie poczucie, że słuchaj, skoro ty się tak czujesz, to może coś jest nie tak. Może to nie są twoi ludzie. Skoro czujesz, że się przymuszasz, żeby jakoś coś gadać konkretnego, żeby konkretnie się ubierać, to w ogóle nie szło to w tą stronę, że słuchaj, możesz być w nieodpowiednim miejscu. Ja w pewnym momencie tak się zafiksowałam na tym, żeby być lubiana w tej grupie, że ja jakby w ogóle zaczęłam się zamieniać w taką osobę. I w pewnym momencie właśnie to poczucie, że okej, jestem zmęczona swoim zachowaniem, jestem zmęczona przebywania w tej grupie, to kompletnie zniknęło i wcale nie dlatego, bo nagle zaczęłam, nie wiem, rozumieć tych ludzi, bo nagle zaczęło mi sprawiać jakąś większą przyjemność spędzanie z nimi czasu, a dlatego, bo ja sama już tak sobie wmówiłam, że okej, to jestem ja. I nagle poznałam faktycznie kogoś, kto jest taki mój. Poznałam moją przyjaciółkę, z którą mieszkałam w Warszawie, poznałam potem też mojego chłopaka, wróciłam do poprzedniej przyjaźni jeszcze z podstawówki, gdzie pogodziłyśmy się z dziewczynami i teraz mieszkamy razem we trójkę w Krakowie. I dopiero po bardzo długim czasie i tym procesie z właśnie udawania, że jestem kimś innym, potem zrozumienia, że to okej, to nie jest moje środowisko. Do takiego spokoju wewnętrznego to oczywiście zajęło dużo, dużo czasu, ale wydaje mi się, że też warto przez to przejść i następnym razem już mieć taką, to jest taka szczepionka, już następnym razem tak naprawdę nie przerabiasz tego po raz pierwszy, tylko już masz taki troszkę alarm w głowie, że okej,
To nie jest to,
wiem jak na to zareagować, nie?
Tak, ale też właśnie to, co mówisz, że nie zauważałaś jakby, że trzeba coś zmienić, kiedy wracałaś taka niezadowolona z siebie, to ja na przykład wtedy wracałam i jeszcze do tego wszystkiego myślałam, że ja się czuję taka brudna, gorsza i w ogóle, że ja bo ja jeszcze za bardzo jestem sobą, bo ja jeszcze bardziej powinnam się wpasować w tę grupę, dlatego ja się źle czuję. Nie dlatego, że udaję, tylko dlatego, że za mało udaję. I to był w ogóle taki chory krąg, że ja po spotkaniu myślałam, co robić, żeby jeszcze bardziej się wpasować. Chodziłam w miejsca, w których czułam, że mnie często ludzie, nie wiem, nie chcą nawet. Czułam się taka po prostu na siłę i mi się też później zaczęło wydawać, że nie jestem okej. I wydaje mi się, że ta rozmowa w ogóle super, że w tym wieku już widzimy takie rzeczy, ale jeżeli słuchają tego młodsze osoby, to naprawdę usiądźcie i zastanówcie się, jak wy czujecie się po spotkaniach z ludźmi, bo to nie jest tak, że jesteście jeszcze młodzi i gdzieś tam możecie się zatracać. Nie, bo to później zostaje. I ja znam dużo dorosłych ludzi, którzy dalej zachowują się zupełnie inaczej, kiedy są sami, niż kiedy wychodzą do tego swojego towarzystwa i no po prostu szkoda siebie zatracać. Uważam, że każdy jest na tyle fantastyczną osobą, że jeżeli zacznie siebie zatracać, no to nic nie osiągnie, bo jest milion takich ludzi, jak on w tym stanie takiego ogłupienia, takiego zombie, a takich jak on faktycznie jest bardzo mało i to już pomaga w osiągnięciu tych jego zamierzonych celów.
Zgadzam się. Już tu nawet nie mam co dodać. Zgadzam się po prostu w 100%.
Tak naprawdę wydaje mi się, że przegadałyśmy już dużo tematów. Mogłybyśmy gadać pewnie 3 godziny, ale nikomu by się tego już nie chciało słuchać tyle czasu.
Właśnie bardzo, bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Ja nie ukrywam, że przed tą rozmową byłam taka zestresowana. Troszkę coś tam sobie myślę, Boże, co to będzie? A bo już tak po 10 minutach już takie fajne flow złapałyśmy, że ja nawet nie wiem, kiedy tak. Cały ten czas zleciał.
Tak, nie, ja uważam, że to jest naprawdę świetna rozmowa i ja zawsze oceniam rozmowę przez pryzmat tego, czy 5 lat temu by mi coś dała. I uważam, że ta mi by dała bardzo dużo. I to jest dla mnie w ogóle najważniejsze. Jak tworzę podcast, to czy ta młodsza ja, bo to jest dla mnie w ogóle najważniejsze, żeby... tak naprawdę, jeżeli są tu starsze osoby, to też was uwielbiam i się cieszę, że tego słuchacie, ale jednak ten młodszy widz jest bardziej wymagający, bo mamy w internecie już odpowiedzialność kształtowania go troszkę, jako dwie dziewczyny, które tak naprawdę w ogóle nie powinny być jeszcze odpowiedzialne za to, co gadają. Jednak mamy tę odpowiedzialność i zawsze staram się o tym myśleć i myślę, że wyszło nam to świetnie. Ja ci bardzo, Zoju, dziękuję i zapraszam was oczywiście do Zoi na jej TikToka, Instagrama i inspirujcie się, bo uważam, że jest naprawdę inspirującą osobą i żeby szukać samych dobrych rzeczy w ludziach, bo można się w ogóle łatwo zatracić w tym, co niektórzy ludzie wspominają na temat Zoi, bo ja na przykład teraz wspomnę tylko o tej dramie. Bardzo byłam zdziwiona tym, jak ilość zobaczonych komentarzy na twój temat zaczęła wpływać na mój, wiesz, pogląd, że zaczęłam widzieć rzeczy, których wcześniej nie widziałam i że ktoś projektował mi myśli na twój temat, których ja wcześniej tam nie widziałam, śledząc siebie. Więc pamiętajcie, aby myśleć też sami o niektórych rzeczach. Tak, to chciałam powiedzieć a propos tych wszystkich kontrowersji, niekontrowersji, bo w internecie wszyscy kochają kontrowersje.
No, wiesz co, ja też sama się często niestety łapię na tym, że gdzieś tam przeczytam coś o kimś w ogóle z jakiegoś losowego źródła od kogoś, kto też nie wiadomo skąd daną informację wytrzasnął i mimo, że staram się już podchodzić do takich rzeczy z dystansem, to potem widzę twarz tej osoby i mam
projektuje
to w głowie.
Projektuje się coś.
Tak, i to gdzieś tam jest. Ja mogę w to nie wierzyć, ale to jest. Więc
to jest bardzo niebezpieczne.
Staram się jakoś tak bardzo świadomie i tak z dystansem do tego podchodzić, żeby pamiętać o tym, że mimo wszystko ta osoba powinna jakby... Znaczy, że ja po prostu powinnam sama sobie tworzyć opinię na czyjś temat, a niekoniecznie sugerować się czymś, co mówi ktoś inny, kto może coś pomylił, kto może zrobił zły research i tak dalej, ale to już taka tylko wstawka, bo ja też jestem zmęczona trochę tym tematem, także cieszę się, że jakoś dużo go nie było i też bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej całej rozmowy i też strasznie chciałabym ci podziękować za zaproszenie, bo ja nie ukrywam, że ja słuchałam twojego podcastu jeszcze zanim w ogóle się udzielałam jakkolwiek w internecie. I pamiętam, jak do mnie napisałaś po raz pierwszy, czy tam nie chcę wziąć udziału, to ja po prostu byłam w niebo wzięta. Też moja jedna współlokatorka słucha, także dla mnie to też jest wyróżnienie i takie, bardzo, bardzo taki miły zaszczyt, wiesz? Także też bardzo ci dziękuję.
O, serducha mi się raduje. I a propos twojego zmęczenia tematem, jakby rada ode mnie po prostu do przodu i robić to, co się lubi, bo to zawsze się obroni po prostu. Jak się skupi na tych fajnych rzeczach w życiu, to się obroni i minie czas i się nie zauważy, że coś złego się stało. Ja to widzę po sobie, że jak miałam swój taki pik, że gdzieś tam niestety stał się mój podcast bardzo popularny na TikToku. Niestety, bo zobaczyło mnie wtedy dużo osób, które uwielbiam, ale wtedy też przeczytałam dużo okropnych słów na swój temat i gdzieś tam usiadłam i zaczęłam tylko mojemu chłopakowi właśnie opowiadać, że mówią to i chciałam to wszystko naraz zmienić, co oni mówią o mnie. I on mi uświadomił, że jakby dziewczyno, ale ile między tym wszystkim było dobrych komentarzy? Ile ich było? Czemu w ogóle widzisz tylko to, co jest negatywne? I co ci to da, że zmienisz wszystko, co na twój temat uważają? No zostanie tak naprawdę szara plama. Szara plama, bo to już nie będziesz ty. I to jest ważne. I to do każdej osoby tutaj, jeżeli gdzieś tam w szkole mierzycie się z tym, że nie odpowiada ludziom wasz charakter, nie odpowiada ludziom to, co robicie. Trudno, będzie wiele ludzi, którym to nie będzie odpowiadało. Warto zastanowić się nad tym, czy jest to zgodne z wami. Jeżeli jest, to idźcie w to i czy nie krzywdzi nikogo. I jeżeli nie krzywdzi, to też w to idźcie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Ja też ci bardzo, bardzo dziękuję.
Pa, pa.
Pa.
Buziaki.